19 miliardów złotych, tyle do końca stycznia tego roku rząd wydał na realizację programu Rodzina 500+, poinformowała minister rodziny Elżbieta Rafalska.
Szefowa resortu przedstawiła strukturę rodzin, które otrzymają świadczenie w zależności od posiadanej liczby dzieci.
Największym beneficjentem programu Rodzina 500+ są rodziny z dwojgiem dzieci, to jest ponad 1,5 miliona. Na drugim miejscu z jednym dzieckiem ponad 699 tysięcy.
Świadczenia, które adresowane są do tej najczęstszej formy, a więc z dwójką dzieci, tam zostało przeznaczone ponad 10 miliardów 381 milionów złotych. 3 miliardy 456 milionów to są rodziny z jednym dzieckiem i 3 miliardy 694 miliony to jest trójka dzieci i niemalże 1 miliard dla rodzin z czwórką dzieci.
W połowie marca ma się zakończyć przegląd województw pod względem funkcjonowania programu Rodzina 500+.
A podsumowanie najprawdopodobniej odbędzie się w województwie mazowieckim. Program Rodzina 500+ zaczął funkcjonować w kwietniu 2016 roku.
Sejm uchwalił rządowy projekt w sprawie tzw. konfiskaty rozszerzonej. Zgodnie z nowymi przepisami to oskarżony o oszustwo będzie musiał udowodnić pochodzenie odniesionej korzyści majątkowej.
Ponadto możliwy będzie przepadek przedsiębiorstwa, jeżeli przy jego pomocy popełniono groźne przestępstwo, na przykład wyłudzono podatki. Nowela wprowadza także możliwość przeprowadzenia kontroli mienia oskarżonego za okres 5 lat przed złamaniem prawa.
Nowelizacja ma uderzyć w oszustów gospodarczych i uniemożliwić im korzystanie z nielegalnie zdobytych majątków.
Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki podkreślił, że podobne rozwiązania są stosowane w większości państw europejskich, a wzór zaczerpnięto z Włoch.
We Włoszech często było tak samo jak w Polsce, że jak już się udało złapać jakiegoś gangstera, mafioza, to on zazwyczaj nic nie miał. On był biednym człowiekiem, bo przekazał to po 7 razy komuś, prawda? I już państwo nie mogło nic zrobić. Stąd wprowadzono przepisy o konfiskacie rozszerzonej, który mówi o tym, że tego majątku szuka się nawet do tego 7. pokolenia, czyli idzie się nie patrzy się na człowieka, tylko patrzy się na majątek. Gdzie jest ten majątek? I polskie państwo tak samo uważam, że nie powinno być bezbronne wobec gangsterów, którzy przepisali gdzieś swoje majątki. I dzisiaj ta ustawa jest gwarancją tego, że wyposażymy państwo w nowe narzędzia, nowe instrumenty do walki z takim gangsterskim cwaniactwem.
Przyjęciu ustawy sprzeciwiała się część opozycji. Według Platformy Obywatelskiej nowe prawo to groźne narzędzie w rękach nieodpowiedzialnych polityków.
Za przyjęciem ustawy głosowało 236 posłów, 160 było przeciw, a 39 wstrzymało się od głosu. Teraz projekt trafi do Senatu.
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce apeluje o przekazywanie pamiątek dotyczących antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. Chodzi m.in. o dokumenty, fotografie oraz utrwalone relacje świadków historii.
Dyrektor powstającej placówki Jacek Karczewski podkreślił w rozmowie z Radiem Maryja, że zgromadzone zbiory posłużą do ekspozycji oraz badań historycznych nad historią żołnierzy wyklętych.
Dodał, że często nawet pozornie mało ważne rzeczy z kolekcji rodzinnych mogą posiadać olbrzymią wartość historyczną, będąc jedyną pamiątką po danej osobie.
Naszą intencją jest przede wszystkim to, żeby ludzie, którzy posiadają jakiekolwiek zdjęcia, bo wiemy, że czasami po tych niezwykłych osobach pozostało niewiele. Chcielibyśmy, żeby historia tych osób nie odeszła w zapomnienie, ale żebyśmy mogli to przekazywać kolejnym pokoleniom. Cały czas zbieramy, no jesteśmy wręcz pod wrażeniem tego, co się znajduje jeszcze gdzieś w naszych prywatnych annałach. Ja też bym miał taką prośbę, żeby może czasami nie analizować tego, czy jest to materiał, który może się przydać do muzeum, dlatego że bardzo często są na przykład choćby zdjęcia z okresu dwudziestolecia międzywojennego i jak się okazuje są to jedyne później zdjęcia człowieka, który gdzieś w komunistycznych lochach został zamordowany.
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce powstaje na terenie kompleksu byłego aresztu śledczego UB.
W latach 40. i 50. byli tam więzieni, torturowani i mordowani m.in. żołnierze Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Otwarcie muzeum jest planowane na 2018 rok.
Komisja Europejska zamierza zwiększyć presję na Polskę w związku z prowadzoną wobec Warszawy procedurą w sprawie praworządności. O sprawie napisał Süddeutsche Zeitung.
Gazeta twierdzi, że polski rząd odrzucił zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie zmiany ustawy o reformie Trybunału Konstytucyjnego, która zdaniem Brukseli narusza polską konstytucję.
Wobec tego Komisja poszukuje możliwości wywarcia presji na Warszawę bez formalnego wdrażania postępowania na podstawie artykułu 7 traktatów unijnych. Przepis ten pozwala na zawieszenie praw członkowskich ze względu na ciężkie i trwałe naruszenie podstawowych wartości Unii Europejskiej.
Pomysł Komisji Europejskiej jest absurdalny, ocenia europoseł profesor Ryszard Legutko. Dodaje, że w tej sytuacji mamy do czynienia z prywatną wojną Fransa Timmermansa.
Żądania Timmermansa odnośnie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce to były żądaniami absurdalnymi, które wynikają z dwóch rzeczy, to znaczy z jego nieznajomości spraw polskich i z jego głębokich uprzedzeń. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest traktowany jako rząd wrogi, któremu trzeba możliwie zaszkodzić. Także to nie liczą się argumenty prawne, tylko liczy się tutaj polityka. To jest prywatna wojna komisarza Timmermansa i tak to należy traktować.
Tymczasem Fransa Timmermansa popiera szef niemieckiej dyplomacji Sigmar Gabriel.
Jednak zdaniem Süddeutsche Zeitung droga wywarcia presji na Polsce w sprawie praworządności skazana jest na niepowodzenie ze względu na weto ze strony Węgier, a może i innych krajów.
Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.